O tym, jak Molivda wizytuje Iwanię. Molivda wyrusza w drogę z Warszawy do Lwowa, gdy trakty po kolejnej odwilży zamarzły na kość i znowu są przejezdne. Po spotkaniu z arcybiskupem Łubieńskim do Iwania wyprawia go niejaki ksiądz Zwierzchowski, który został wytypowany do zajmowania się sprawą antytalmudystów. Ksiądz daje mu cały kufer katechizmów i pouczających broszur, a także różańce i medaliki. Molivda czuje się jak jeden z tych objuczonych dewocjonaliami ulicznych sprzedawców. Osobno zapakowana leży w pakułach figurka Matki Boskiej, wyrzeźbiona z lipy, trochę toporna, jaskrawo pomalowana, dla pani Frankowej od pani Kosakowskiej jako prezent i pamiątka. Dociera do Iwania 9 marca 1759 roku i od razu, od samego wjazdu, ogarnia go wielkie wzruszenie. Widzi oto bowiem swoją wioskę spod Krajowy, tak samo urządzoną, tylko chłodniejszą i przez to jakby mniej przytulną. Panuje ta sama atmosfera, nieustającego święta. Nawet pogoda temu wrażeniu sprzyja. Jest niewielki mróz, wysoko na niebie świeci zimne słońce, które rzuca na ziemię wiązkę oschłych, ostrych promieni. Świat wygląda jak świeżo posprzątany. Ludzie wydeptują ścieżki w czystym śniegu, także można prześledzić, dokąd chodzą. Molivda ma wrażenie, że na śniegu żyje się uczciwiej. Wszystko jest dosadniejsze, każde przykazanie wydaje się bardziej stanowcze, a każda zasada obowiązuje w sposób bardziej bezwzględny. Ludzie, którzy go witają, wyglądają na promiennych i szczęśliwych, mimo mrozu, mimo krótkiego dnia. Do jego powozu przybiegają dzieci ze szczeniętami w ramionach, podchodzą też zaróżowione od pracy kobiety i zaciekawieni, uśmiechnięci mężczyźni. Z kominów w wysokie niebo idzie dym, prościutko, jakby złożona w tym miejscu ofiara została bezwarunkowo przyjęta. Jakub wita się z nim uroczyście, ale gdy wchodzą do małej chałupki i zostają sami, wyłuskuje z wilczego futra krępą postać Molivdy i tuli go długo, klepiąc go po plecach i powtarzając po polsku: no i wróciłeś. Wszyscy tu są, bracia Szorowie, bez ojca, bo stary po pobiciu jakoś nie może dojść do siebie, a także Jehuda Krysa ze swoim bratem i szwagrem. Jest Nachman, świeżo poślubiony z jakąś dziewczynką. Taki młody wiek to barbarzyństwo, myśli Molivda. Mosze w oparach dymu, drugi Mosze, kabalista z całą rodziną, wszyscy. Tłoczą się teraz w małej izbie, gdzie okna zamarzły w piękny wzór. Jakub do powitalnej biesiady siada pośrodku stołu pod oknem, za nim otwór okna jak ramy obrazu. Jakub siedzi na ciemnym tle nocy, podają sobie ręce, patrzą na siebie po kolei, witają się wzrokiem wszyscy jeszcze raz, jakby nie widzieli się wieki. Potem następuje uroczysta modlitwa. Molivda znają na pamięć i po chwili wahania modli się razem z nimi. Później rozmawiają dużo i chaotycznie w wielu językach. Płynny turecki Molivdy przekonuje do niego nieufnych stronników Osmana, którzy choć wyglądają i zachowują się jak Turcy, piją prawie tak samo jak ci z Podola. Jakub jest hałaśliwy i ma dobry humor. Przyjemnie patrzeć, jak je z apetytem. Chwali potrawy, opowiada anegdoty, które wywołują wybuchy śmiechu. Kiedyś Molivda się zastanawiał, czy Jakub może się bać i pomyślał, że Jakub nie zna tego uczucia, jakby był go naturalnie pozbawiony. To dodaje mu siły, ludzie czują to przez skórę i ten brak lęku staje się zaraźliwy. A ponieważ Żydzi ciągle się boją, myśli Molivda, a to pana, a to kozaka, a to niesprawiedliwości, głodu i chłodu, przez co żyją w wielkiej niepewności, to Jakub staje się dla nich wybawieniem. Brak lęku jest niczym aureola, można się w niej grzać, można zapewnić trochę ciepła małej, zziębniętej, wystraszonej duszy. Błogosławieni, którzy nie czują lęku. I choć Jakub często powtarza, że są w otchłani, to dobrze jest z nim być w tej otchłani. Kiedy Jakub znika choćby na chwilę, rozmowy jakoś się rozłażą i nie mają tego impetu, co przy nim. Sama jego obecność buduje porządek i oczy mimowolnie ciążą ku niemu jak ku ogniowi. Tak jest i teraz. Jakub jest ogniskiem rozpalonym tej nocy. Jest już późno, kiedy zaczynają tańczyć. Najpierw sami mężczyźni w kręgu, jakby w transie. Gdy zmęczeni wracają do stołu, pojawiają się dwie tancerki. Jedna z tych tancerek zostanie potem z Molivdą na noc. Molivda wieczorem uroczyście czyta kompanii list, który kilka dni temu w imieniu braci wołoskich, tureckich i polskich wysmażył do króla polskiego. Jakub Józef Frank wyjechał z żoną, z dziećmi i więcej niż 60 osobami z krajów tureckich i wołoskich, ledwo z życiem, bo straciwszy całą znaczną chudobę, znający tylko swój język ojczysty i niektóre orientalne, nie znający też zwyczaju tego najjaśniejszego królestwa, żadnego nie mający w nim sposobu na życie wraz ze swoim ludem, który tak liczny do prawdziwej pociągnął wiary, żebrze u waszej królewskiej mości, pana najmiłościwszego, o miejsce i sposób wyżywienia pospólstwa naszego. Tu Molivda chrząka i na chwilę przerywa. Przychodzi mu do głowy pewna wątpliwość i zastanawia się, czy to czasem nie jest bezczelne. Jaki interes miałby tu król, skoro sami jego poddani, ci urodzeni w chrześcijaństwie chłopi, te rzesze żebraków, dzieci osieroconych, dziadów kalekich, potrzebują pomocy? Abyśmy już mogli spokojnie osiąść, bo nam mieścić się z talmudystami nieznośnie i niebezpiecznie, ile że ten zajadły naród inaczej nas nie zwykł nazywać jak psią wiarą, odszczepieńcami, etc. Nie zważając na dane od waszej królewskiej mości prawo, zawsze i wszędzie nas gnębi, grabi i bije, jak ten niedawny był przykład na Podolu, pod bokiem waszej królewskiej mości. Słyszy z głębi świetlicy pojedynczy szloch, do którego dołączają inne. Upraszamy więc waszą królewską mość o wyznaczenie komisji w Kamieńcu i Lwowie, aby nam nasze mienie powrócono. Żony i dzieci pooddawano i zadość uczyniono dekretowi z Kamieńca i oby wasza królewska mość publicznym listem swoim ogłosić raczył, aby ukryci bracia nasi z podobną nam wiary rządzą, bez bojaźni wyjawiali się, aby tych miejsc panowie byli im pomocą do przyjęcia wiary świętej i jeżeli by talmudystowie onym jakie uciemiężenia mieli wyrządzać, aby tacy na miejsce bezpieczniejsze przyjść mogli i do nas dołączyć. Podoba się słuchaczom kwiecisty styl. Molivda wielce z siebie zadowolony, w pół leży potem na dywanach. Od przyjazdu Hany bowiem ma Jakub większą izbę, którą Hana urządza na turecki sposób. Dziwne to, bo za oknem śnieg i wichura. Małe okienka izby prawie całkowicie obklejone są nawianym sypkim śniegiem. Gdy tylko otworzyć drzwi, świeży pył wdziera się do środka, gdzie pachnie kaffą i lukrecją. A wydawało się jeszcze kilka dni wcześniej, że przyszła wiosna. Posiedzę u was kilka dni, mówi Molivda. U was jak w Smyrnie. I to prawda, lepiej się czuję między tymi Żydami niż w Warszawie, gdzie nawet kaffy nie umieją podać. Leją jej za dużo i za bardzo jest rozwodniona, co wywołuje potem zgagę i nerwowość. Tutaj siedzi się na podłodze albo po wyginanych ławeczkach przy niskich stolikach, na których podają kaffę w maciupeńkich filiżankach, jak dla skrzatów. Tutaj dają mu też porządnego Węgrzyna. Przychodzi Hana, wita się z nim serdecznie i daje mu na ręce córkę Jakuba, małą Awaczę Ewunię. Dziecko jest ciche, spokojne. Onieśmiela je wielka rudawa broda Molivdy. Patrzy na niego bez mrugania, uważnie, jakby badała, kto zacz. No i zadurzyła się w wujku, żartuje Jakub. Jednak wieczorem, gdy zostają w pięciu z Osmanem, Chaimem z Warszawy i Nachmanem i otwierają trzeci dzban wina, Jakub wymierza palec w Moliwdę i mówi: widziałeś moją córkę. Wiedz, że ona jest królową. Potakują mu zgodnie, ale on nie chce takiego wsparcia. Tylko żebyś, Moliwda, nie myślał, że ją dla jej piękności nazywam królową. Chwila przerwy. Nie, ona w istocie jest królową. Jeszcze nawet nie wiecie, jak wielką. Następnego wieczoru, gdy zbiera się po kolacji nieduża grupa braci, Moliwda, zanim się upije, zdaje sprawę ze starań u arcybiskupa Ubieńskiego. Są na najlepszej drodze, choć biskup ma wątpliwości, czy oni z całego serca do kościoła lgną. Teraz napisze list dla Krysy i Szloma Szora, ażeby wrażenie było, iż wiele grup o chrzest zabiega. Tyś jest bardzo sprytny, Moliwda, mówi do niego Nachman z Buzka i klepie go w plecy. Wszyscy się z tego Nachmana podśmiewają, jako że się drugi raz ożenił i wszędzie chodzi za nim jego młodziutka żona. Nachman wydaje się tym małżeństwem przestraszony. Moliwda nagle zaczyna się śmiać. Widzisz, myśmy nigdy żadnych swoich dzikich nie mieli, gdy tymczasem Francuzi i Anglicy mają swoich buszmenów. Chcieliby panowie i was, swoich dzikich, do pańskiego łona przytulić. Widać, że wino z Giurgiu, które tu przybyło na wozach z Haną, już działa. Wszyscy gadają jeden przez drugiego. To potoś jeździł sam poza naszymi plecami do biskupa Dębowskiego? Mówi do Krysy wzburzony Szlomo Szor, łapiąc go za niezbyt czysty halsztuk. To dlatego mąciłeś z nim sam, żeby osiągnąć korzyści pod własnym przywództwem, nie? Patrzcie na niego. To dlatego wracałeś sam do czarnokozińców po biskupie listy, w których dałby ci glejt. Obiecał ci? A tak, obiecał mi, że będziemy mieć niezależność w obrębie królestwa. O chrzcie żadnym nie było mowy i tego powinniśmy się trzymać. Po jego śmierci wszystko bierze w łeb, a wy, głupcy, pchacie się do tego chrztu jak ćmy. O chrzcie żadnym nie było mowy. Krysa wyrywa się i uderza pięścią w powałę. Wtedy ktoś na mnie nasłał zbirów, którzy mnie pobili prawie na śmierć. Podły jesteś, Krysa, mówi Szlomo Szor i idzie prosto w zamieć. Przez otwarte na chwilę drzwi wpada do środka śnieg i od razu zaczyna topnieć na wyłożonej świerczyną podłodze. Ja się z Krysą zgadzam, mówi Jeruchim. Inni mu potakują. Z chrztem można poczekać. Na to wtrąca się Moliwda. Rację ty masz, Krysa, w tym, że tutaj w Polsce nikt Żydom praw całkowitych dać nie pozwoli. Albo staniesz się katolikiem, albo pozostaniesz niczym. Teraz łaskawość magnacka wesprze cię złotem, boś jest przeciwko innym Żydom. Ale gdybyś się sam chciał w swojej wierze gdzieś na boku ustalić, to nie dadzą ci spokoju, póki cię nie ujrzą krzyżem leżącego w kościele. Kto myśli, że jest inaczej, ten się myli. Byli przed wami innowiercy chrześcijańscy, Arianie, ludzie całkiem łagodni i dużo bliżsi niż wy jesteście i zostali umęczeni i w końcu wygnani. Majątki im odebrano, a ich samych albo zabito, albo wypędzono. Mówi to jakimś grobowym głosem. Krysa wykrzykuje znowu. Chcecie iść wprost do paszczy tego potwora, Lewiatana. Rację ma Moliwda. Nie ma dla nas innego wyjścia jak chrzest, mówi Nachman. Choćby tylko na pozór. Dodaje cicho i rzuca okiem niepewnie na Moliwdę, który właśnie zapalił fajkę. Wypuszcza kłąb dymu, który na chwilę zakrywa mu twarz. Jak na pozór, to będą już zawsze między wami węszyć. Na to się przygotujcie. Zapada dłuższe milczenie. Wy macie inaczej urządzone ze spółkowaniem. Nie ma u was w tym nic złego, gdy mąż się z żoną pokłada, nic wstydliwego, mówi już pijany, gdy obaj z Jakubem zostają sami i siedzą w kucki w chacie Jakuba, owinięci w kożuchy, bo przez nieszczelne szybki wieje chłód. Jakub nie pije teraz dużo. Mnie się to podoba, bo to ludzkie. Ludzie jak ze sobą obcują, to ich to bardzo zbliża. Skoro ty możesz sypiać z kobietami innych, a inni nie sypiają z twoją kobietą, to jasne jest, że ty tu rządzisz, mówi Moliwda. To tak samo jak u lwów. To porównanie chyba podoba się Jakubowi. Uśmiecha się tajemniczo i zaczyna nabijać fajkę. Potem wstaje i znika na chwilę. Długo nie wraca. Taki właśnie jest, nieprzewidywalny. Nigdy nie wiadomo, co zrobi. Kiedy się znowu pojawia, Moliwda jest już prawie zupełnie pijany i uparcie ciągnie temat. A to, że im wyznaczasz, kto z kim i każesz im to robić przy zapalonych świecach i sam z nimi to robisz, to ja rozumiem dlaczego. Bo przecież można by to robić na stronie, w ciemnościach, każdy z kim by chciał. Ale ty ich tym łamiesz i tak mocno na zawsze związujesz, że będą ze sobą jeszcze bliżej niż rodzina, będą więcej niż rodziną, będą mieli wspólną tajemnicę, będą się znali lepiej niż ktokolwiek, a ty dobrze wiesz, że ludzka dusza jest nakierowana na miłość, na kochanie, na przywiązanie. Nie ma nic silniejszego na świecie. O tym będą milczeli, bo przecież muszą mieć powód do milczenia, muszą mieć o czym milczeć. Jakub kładzie się na wznak na łóżku i zaciąga się dymem o charakterystycznym zapachu, który natychmiast przypomina Moliwdzie noce w Dziurdziu. No i dzieci, są z tego wspólne dzieci. Skąd wiesz, czy ta młoda, która przyszła do ciebie wczoraj, nie urodzi niedługo dziecka? I czyje ono będzie? Jej męża czy twoje? To też bardzo was wiąże ze sobą, skoro wszyscy są ojcami. Czyim dzieckiem jest najmłodsza córeczka Szloma? Docieka Moliwda. Jakub podnosi głowę i patrzy przez chwilę na Moliwdę. Widać, że wzrok mu zmiękł, zmętniał. Zamknij się. To nie twoja sprawa. A, teraz nie moja, a jak chodzi o wieś od biskupa, to moja, ciągnie Moliwda, też sięgając po fajkę. Dobrze to jest pomyślane. Dziecko jest matki, a więc i jej męża. To najlepszy wynalazek ludzkości. W ten sposób tylko kobiety mają dostęp do prawdy, która podnieca tak wielu. Tej nocy idą spać pijani. Śpią w tej samej izbie. Nie chce się im w zamieci, która szaleje między domami, szukać drogi do własnych posłań. Moliwda odwraca się do Jakuba, ale nie wie, czy on już śpi, czy go słucha. Tamten oczy ma przymknięte, lecz światło lampek odbija się w zeszklonym paseczku pod rzęsami. Moliwdzie wydaje się, że mówi do Jakuba, a może nie mówi. Może mu się tylko tak myśli i nie wie, czy Jakub go słyszy. Zawsze mówiłeś, że albo w ciąży, albo w połogu. Długie te ciąże i połogi wyczerpujące sprawiały, że była niedostępna, ale w końcu i ją wypuścić musiałeś z kobiecych pokoi. Ciebie też musi obowiązywać ta sama sprawiedliwość, którą narzucasz innym. Rozumiesz? Jakub nie reaguje. Leży na wznak. Jego nos mierzy w sufit. Widziałem was, jak w podróży porozumiewaliście się wzrokiem, ty i ona. I to ona ciebie prosiła nie. Mam rację? I w twoim wzroku też to było nie. Ale teraz to będzie znaczyło coś więcej. Ja czekam. Ja się domagam tej sprawiedliwości, jaką macie dla innych swoich. Też jestem jednym z was, teraz, i domagam się twojej Hany. Cisza. Masz tu wszystkie kobiety, wszystkie one są twoje, i wszyscy mężczyźni, ciałem i duchem. Rozumiem, to jesteście czymś więcej niż grupą ludzi, którzy mają ten sam cel. Jesteście czymś więcej niż rodziną, boście się związali ze sobą wszelkim grzechem, którego rodzina znać nie może. Jest między wami ślina i nasienie, nie tylko krew. To bardzo wiąże, to sprawia, że jest się bliżej niż kiedykolwiek. Tak było i u nas w Krajowie. Dlaczego mielibyśmy się poddawać prawom, których nie szanujemy, prawom niezgodnym z religią natury? Moliwda szturcha go w ramię, Jakub wzdycha. Ośmielasz swoich ludzi, żeby łączyli się ze sobą, lecz nie tak, jak oni chcą, nie idąc za prostym zewem natury. To ty im każesz, bo to ty dla nich jesteś naturą. Ostatnie zdania bełkocze. Widzi, że Jakub śpi, więc milknie, zawiedziony brakiem jego reakcji. Twarz Jakuba jest odprężona i spokojna. Widocznie nic nie słyszał. Nie mógłby się tak uśmiechać przez sen. Jest piękny. Moliwdzie przychodzi do głowy, że on jest jak patriarcha, choć młody, i jego broda pozostaje wciąż czarna, bez śladu siwego włosa, nieskazitelna. Udziela mu się chyba to iwańskie szaleństwo, bo on też widzi wokół głowy Jakuba jakąś poświatę, tak jak mu z przejęciem opowiadał Nachman, który każe się teraz nazywać Jakubowskim. Nagła myśl, żeby go pocałować w usta. Chwilę się waha i dotyka palcami jego warg, ale nawet to nie budzi śpiącego. Jakub mlaska i odwraca się na drugi bok. Rankiem okazuje się, że trzeba odgarniać śnieg sprzed drzwi, bo nie można wyjść z domu.